Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Projekt przyznający 500 zł osobom niepełnosprawnym to wyraz czysto ludzkiej solidarności, zaznacza minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Sejm przyjął projekt z poprawką autorstwa Kukiz15.
Sejm przyjął poprawkę złożoną przez Kukiz15, która zakłada podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatku do wysokości płacy minimalnej. Według pierwotnych założeń kwota uprawniająca miała być równa rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca wynosi ona 1100 zł, natomiast obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto. Za uchwaleniem ustawy z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat i które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, są niezdolne do samodzielnej egzystencji.
W ramach czysto ludzkiej solidarności chcemy i mam nadzieję, że cała Wysoka Izba chce pomóc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
Bez wątpienia. Wszyscy chcielibyśmy pomóc wszystkim niepełnosprawnym. Realia są bezwzględne. 3 miliardy złotych i 500 tysięcy osób, które leżą niezdolne do samodzielnej egzystencji i od lat zapomniane oczekują na naszą pomoc. To są osoby, które szukają potwierdzenia własnej wartości i przydatności i my chcemy im w tym pomóc.
Teraz projekt trafi pod obrady Senatu. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło finansowania programu wskazał podatek handlowy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
PiS ponawia apel do lidera PO Grzegorza Schetyny, by ten przedstawił wyliczenia związane z propozycjami programowymi przedstawionymi przez jego partię. Politycy powinni być wiarygodni, a PO ostatnio mami Polaków pustymi obietnicami, powiedział na konferencji w Sejmie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Minister wskazał na propozycje polityków Platformy dotyczące m.in. zmian podatkowych, dodatkowych programów solidarnościowych czy społecznych.
Musimy ponowić pytanie do przewodniczącego Grzegorza Schetyny. Prosimy o przedstawienie wyliczeń związanych z propozycjami przedstawianymi w ostatnich tygodniach przed Platformą Obywatelską. Mimo naszych postulatów w tej sprawie do tej pory nie zobaczyliśmy żadnych wiarygodnych wyliczeń i informacji, w jaki sposób te programy mają być zrealizowane, a my chcemy prowadzić dialog i merytoryczną dyskusję, dlatego ponawiamy ten apel. Polityka powinna być wiarygodna, politycy powinni być wiarygodni, dlatego rozmawiajmy poważnie. Panie Przewodniczący, bardzo prosimy o przedstawienie wyliczeń, żeby nie mamić Polaków pustymi obietnicami, co Państwo w ostatnich dniach czynicie.
Politycy PiS-u przypomnieli, że rząd Zjednoczonej Prawicy, zapowiadając kolejne programy, wskazywał źródła ich finansowania. Programy społeczne PiS-u są realizowane m.in. z uszczelnienia systemu podatkowego i walki z mafiami VAT-owskimi. Partia rządząca oczekuje, że PO powie Polakom, skąd weźmie pieniądze na swoje obietnice. Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak powiedział z kolei, że wyliczenia dotyczące kosztów realizacji programu Koalicji Obywatelskiej zostały już przedstawione. SLD, Wiosna i Lewica razem idą wspólnie do wyborów parlamentarnych jako Lewica. W sobotę ma być powołany wspólny sztab wyborczy. Na konferencji prasowej liderzy tych ugrupowań, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń oraz Adrian Zandberg, poinformowali, że dogadali się, żeby wygrać z PiS-em. Zapowiedzieli też, że zaproszą do współpracy lewicowe partie, stowarzyszenia, organizacje kobiece i ruchy miejskie. Poseł Koła Wolni i Solidarni Jarosław Porwich w rozmowie z naszym reporterem ocenił, że koalicja partii lewicowych nie ma większych szans w wyborach.
To są osoby w mojej ocenie, w ocenie mam nadzieję większości społeczeństwa, też w dużej mierze niewiarygodne. Ja myślę, że pewne postulaty, które będą przedstawiać w swoim programie, one już są realizowane spokojnie przez rząd Zjednoczonej Prawicy, który chociażby w sprawach społecznych odnosi wielkie sukcesy po prostu na tym polu. Oczywiście każdy może startować, ubiegać się, głosić różnego rodzaju programy, ale wiemy, że tutaj przecież są byli PZPR-owcy, tu są osoby, które reprezentują bardzo skrajne środowiska lewicowe. i to nie spotka się z pozytywnym odbiorem społecznym.
Przyjęta przed 4 laty formuła koalicji partii lewicowych, którą utworzyły wówczas SLD, Twój Ruch, PPS, Unia Pracy i Zieloni, spowodowała, że lewica w ogóle nie znalazła się w Sejmie. Spółka Centralny Port Komunikacyjny dostała 300 milionów złotych dofinansowania. To efekt objęcia nowych udziałów przez Skarb Państwa, poinformował pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild. Pieniądze te pozwolą na dalszą działalność spółki, między innymi pozyskanie uzgodnień i dokumentacji niezbędnych do projektowania oraz budowy portu lotniczego i linii kolejowych. 300 milionów złotych przeznaczono z funduszu reprywatyzacji. To środki, które mają na siebie zarabiać, dodał minister Wild. Te środki przede wszystkim podwyższają kapitał zakładowy spółki i świadczą o merytorycznych postępach w inwestycji, ocenił poseł Jerzy Polaczek, szef Komisji Infrastruktury.
No przede wszystkim są związane z pozyskiwaniem w przyszłości zarówno terenów budowy przyszłego portu oraz wszelkie inne prace, które są związane również choćby z tym komponentem kolejowym. To jest istotna część inwestycji towarzyszących w budowie przyszłego centralnego portu komunikacyjnego i to jest krok, który można było przewidzieć z uwagi na to, iż do chwili obecnej kapitał zakładowy spółki wynosił jedynie 10 milionów złotych. Jest to realizacja tego scenariusza, który jest integralną częścią przygotowanie do budowy tego najważniejszego portu lotniczego w Polsce.
Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Wybudowany zostanie port lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo około 100 milionów. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe. Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury w wyniku budowy CPK powstanie łącznie prawie 150 tysięcy miejsc pracy. Ustawa o funduszu autobusowym to wielki krok w kierunku walki z wykluczeniem komunikacyjnym, mówiła na antenie Radia Maryja wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gębicka. Przepisy weszły w życie w czwartek. Głównym celem noweli jest przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, przede wszystkim w małych miastach i na wsiach. Fundusz ma przywrócić połączenia autobusowe, które zostały zlikwidowane z powodu deficytów, kiedy to przychody z biletów były niższe niż koszty utrzymania tych linii. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Anna Gębicka w audycji Aktualności Dnia wskazała, że od 1 sierpnia samorządy będą mogły składać wnioski u wojewodów o środki z funduszu.
Także tak naprawdę tutaj powinny już zaczynać rozmowy, przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami w tym kierunku, aby właśnie ustalić, które połączenia są dla mieszkańców najbardziej priorytetowe, które są najważniejsze. I już od września mamy nadzieję, że te połączenia będą uruchamiane.
W tym roku na przywracanie połączeń autobusowych rząd przeznaczy 300 milionów złotych. W 2020 roku będzie to już 800 milionów. Ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest jednym z elementów tzw. Nowej Piątki PiSu. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 7 osób w sprawie wyłudzenia ponad 80 milionów złotych. Śledztwo dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zajmować się m.in. wyłudzeniem środków unijnych. Proceder odbywał się w latach 2017-2018. Do tej pory zarzuty usłyszały 43 osoby. Sprawę nadzoruje prokuratura regionalna w Poznaniu. O szczegółach śledztwa i ostatnich zatrzymaniach mówi prokurator Anna Marszałek, rzecznik prokuratury.
Śledztwo to zostało wszczęte w oparciu o materiały wskazujące na wyłudzanie pożyczek ze środków Unii Europejskiej. Dotychczas ustalono, iż pożyczek takich udzielono co najmniej 130 na rzecz 100 podmiotów zarządzanych przez podstawione osoby, tak zwane słupy, a łączny koszt takich pożyczek przekroczył 80 milionów złotych. W dniach 16 do 17 lipca bieżącego roku na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu dokonali zatrzymania 7 osób w tej sprawie, którym ogłoszono m.in. zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Wobec wszystkich zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zatrzymano paszporty. Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej chce wsłuchiwać się w argumenty m.in. Polski w kwestii unijnej polityki migracyjnej. Ursula von der Leyen mówiła o tym w wywiadzie opublikowanym przez dziennik Süddeutsche Zeitung. Niemiecka polityk wskazała też na polski argument dotyczący przyjęcia 1,5 miliona Ukraińców do naszego kraju. Zdaniem von der Leyen nie da się rozwiązać problemu migracji bez dojrzałej, zrównoważonej koncepcji, która skupi się na Afryce. Nowa szefowa Komisji Europejskiej uważa, że należy zwiększyć inwestycje na tym kontynencie. Ma temu towarzyszyć walka ze zorganizowaną przestępczością, przemytnikami ludzi. To dobry sygnał. Kolejny unijny polityk zaczyna mówić polskim głosem i naszymi tezami, podkreślił europoseł PiS-u Witold Waszczykowski.
Jest to słuszne, jest to zgodne z naszą koncepcją, aby w tym całym bilansie uchodźczym czy emigracyjnym trzeba uwzględniać również migrację ze wschodu, szczególnie z Ukrainą. My również byliśmy za tym, żeby Frontex miał coraz większą rolę. Frontex, którego siedziba tej agencji znajduje się w Warszawie. Jesteśmy za tym, żeby te obowiązki tego Frontexu powiększać. Jednak Frontex nie może przejąć obowiązków państw członków w Unii Europejskiej. Ochrona granic jednak jest to element bezpieczeństwa państwa i należy do prerogatyw każdego z państw. W związku z tym Frontex może pomagać, natomiast Frontex nie może zastąpić, nie może stać się agencją jakąś ponadnarodową, federalną.
Von der Leyen jest też przeciwna odcinaniu środków unijnych za brak zaangażowania w przyjmowanie migrantów. Także kanclerz Niemiec Angela Merkel wypowiedziała się przeciwko sankcjom wobec krajów, które nie chcą uczestniczyć we wspólnej polityce migracyjnej. Sankcje nic nam nie dają. Potrzebujemy politycznego rozwiązania, oznajmiła Merkel na konferencji w Berlinie. Prestiżowy międzynarodowy festiwal teatru klasycznego w Almagro został w tym roku poświęcony zakonnicy Juanie Inés de la Cruz, która żyła w XVII wieku. Jest ona wybitną przedstawicielką złotego wieku literatury hiszpańskiej. Urodzona w Nowej Hiszpanii, uznawana jest za pierwszą autorkę w dziejach Ameryki. Więcej na ten temat z Hiszpanii ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Juana Inés de la Cruz urodziła się w meksykańskiej miejscowości Nepantla w połowie XVII wieku. Już jako młoda dziewczyna zasłynęła z powodu urody, inteligencji, wiedzy i talentu poetyckiego. Ponieważ w tamtych czasach kobiety nie mogły studiować, Juana, przebrana za chłopca, chodziła na wykłady uniwersyteckie. Mając 16 lat, wstąpiła do zakonu sióstr karmelitanek bosych, ale wystąpiła już po 3 miesiącach. 2 lata później wstąpiła do zakonu hieronimitek, w którym pozostała aż do śmierci. Juana Inés de la Cruz pisała dramaty, komedie, poezję i prozę. Jej twórczość stawiana jest na równi z takimi autorami jak m.in. Lope de Vega, Tirso de Molina czy Calderón de la Barca. Na uwagę zasługuje także piękno tzw. autos sacramentales, czyli moralitetów eucharystycznych. Były to hiszpańskie jednoaktówki, które grano w Boże Ciało również w Meksyku. Boski Narcyz z 1688 roku zyskał największą sławę i prawdopodobnie został wystawiony także w Madrycie rok czy 2 lata później. Sor Juana stawała w obronie poniżanych kobiet, a nawet skrytykowała publicznie kazanie znanego portugalskiego jezuity Antoniego Vieiry. Juana Inés de la Cruz uważana jest przez wielu za dziesiątą muzę. Należy do czołowych postaci złotego wieku literatury hiszpańskiej. Jest pierwszą wybitną autorką Ameryki. Bez wątpienia była kobietą, która wyprzedziła swoje czasy.
To były wiadomości w Radiu Maryja.